No to nie wiem, czy znam, może małżonka to miała większy wkład. Ja króciutko, ja myślę tak, że to się chyba zbliża do finału i wszystko dobre, co się dobrze kończy. Ja myślę, że w ogóle dobrze, że coś zrobiono, a przede wszystkim po owocach poznamy. To znaczy, ja jestem absolutnie przekonany, że będzie to lepiej niż było. Natomiast niestety stała się też rzecz zła, że to tak długo trwało w takim konflikcie. I tu przypomnę słowa Bismarcka na temat polityki robienia kiełbasy. Myśmy pokazali to kiełbasę w Sejmie i boję się i mam nadzieję, że to nie podważy poczucia ludzi do wiary w sprawiedliwość, w ład prawny. I to, że te ustawy będą dobre, jestem przekonany, natomiast czy te złe owoce tej bijatyki, o której tutaj państwo opowiadali, o tym panu no i wielu innych, może właśnie, czy one właśnie nie nadwyrężą zaufania ludzi, a to będzie trudno odbudować. Bo tak naprawdę to jest najważniejsze. Czy to ludzie mieli poczucie sprawiedliwego państwa, że te sądy są sprawiedliwe.
To jest cecha, Agnieszka Romaszewska być może potwierdzi, ale to jest cecha na przykład polityki Kremla wobec Zachodu. Nie to nawet, żeby wygrał jeden kandydat, a drugi przegrał, tylko to, żeby podważyć zaufanie do procesów wyborczych, do instytucji. No i zwróćmy uwagę, na przykład odchodzenie prezesa Rzeplińskiego, demolowanie Trybunału po to, żeby następcy byli w sytuacji kuriozalnej czy trudnej. Donald Tusk swoim tweetem, no też on opisuje państwo polskie jako właściwie już nielegitymizowane, w jakiś sposób państwo stojące na gruncie niedemokratycznym. I to jest również niszczenie substancji i ten wrzask w sprawie wymiaru sprawiedliwości, w sprawie ordynacji sprowadza się do tego, że te nasze instytucje mają być przez dużą część społeczeństwa nieakceptowane.
Tak, ja myślę, że tu jest jedną, przynajmniej ja przywiązuję tego szczególną wagę, to znaczy do kwestii tego podnoszenia w tej chwili sprawy wyborów, dlatego że jeżeli się już, wolne wybory są jednak źrenicą demokracji, co by nie powiedzieć, to żeby one były wolne. I nieraz widzieliśmy też właśnie w okolicach naszych, ja to oglądałam, jak ludzie protestują, jak wreszcie jak im się kradnie te wybory. I teraz koncepcja, że się do tego wszystkiego, do tego pomysłu, że wolne sądy, prawda, no to słusznie tam ktoś na Twitterze napisał, że to chyba profesor Żerko, że rzeczywiście wolne są, to prawda. Szybkie nie są. No ale w każdym razie to do tych wolnych sądów, to jeszcze i wolne wybory. Ja po prostu rzuciłam się do internetu sprawdzać, co się w tej ordynacji stało. Myślę sobie, matko, co oni tam zrobili takiego, że to można zarzucić, że to będzie coś z wyborami. No to już można powiedzieć odpowiedzialnie, że ta ordynacja jest głęboko demokratyczną ordynacją. Bardzo porządnie zrobioną demokratyczną ordynacją. Może się komuś podoba, mogą się komuś nie podobać likwidacje JOW-ów na dole, czyli w samych gminach albo nie. To już jest kwestia, ale obecnie partia rządząca uważa, że lepiej będzie, jak nie będzie JOW-ów. Jedni uważają tak, drudzy tak. Ja osobiście mieszkam w mieście na prawach powiatu, nie mam JOW-ów u siebie, więc jakby nie mam zdania na tym osobistego, prawda? Ale to jest kwestia pewnej oceny. Natomiast poza tym procedura wyborcza jest bardzo przyzwoicie zrobiona. I teraz łączenie tego, jeszcze zbijanie z sądami, mówienie teraz tak, Izba Najwyższa Sądu Najwyższego, czego na pewno, to chyba, nie wiem, będą sfałszowane niżej te wybory, oni będą to pokrywać, no po prostu cała koncepcja.
Prawo i Sprawiedliwość weźmie 10 tysięcy nowych sędziów, no przecież ci sędziowie pozostaną.
Będą ci sami, prawda? Oczywiście, no to jest jakby... tak, no więc to jasne.
I no w ogóle... to będą aparatczycy partyjni.
Tak, ale to, i to że ale przecież tam jest system komisarzy wyborczych, gdzie jest trzech, gdzie nie można mieć partia więcej niż trzech, więc nie może mieć żadna większości. To jest na przykład wymyślone.
I na przykład to, co wprowadza ta ordynacja, że inna komisja pilnuje wyborów w ciągu dnia,
tak jest, a inna
liczy głosy wieczorem. No i to w oczywisty sposób pójdzie sprawnie.
Jeszcze są kamery.
Po 12 godzinach no to najdzielniejszy człowiek jest zmęczony, prawda? I...
Ja kilka razy brałem udział w liczeniu głosów, raz jako członek komisji, jako mąż zaufania i rzeczywiście to był bardzo paląca potrzeba, żeby te zmiany doprowadzić, bo to przyglądaliśmy się tym wynikom komicznym i tragicznym z poprzednich wyborów, 14, ale to się działo w wielu różnych wyborach i to była bardzo paląca potrzeba. Ta ordynacja nie idzie jeszcze tak daleko, jak powinna iść. Ona jest dobra, ale jeszcze nie idealna. Wydaje mi się, że będzie musiała być weryfikowana za 4 czy 8, czy może za 8, czy za w kolejnych wyborach po to, żeby jeszcze bardziej usprawnić, bo to jest jednak proces, w którym na przykład technika, technologia, doświadczenia innych krajów tak dalej, muszą być wykorzystywane. Natomiast to, co, że to się wszystko łączy i że w tym wszystkim Donald Tusk się pojawia, no to jest sytuacja absolutnie skandaliczna i wydaje mi się, że powinniśmy rzeczywiście na to reagować. To znaczy, my się musimy uczyć pewnej, takie uzyskiwanie podmiotowości wymaga również pewnych zmian we własnym,
umyśle. Jacek Sariusz-Wolski zwraca uwagę, że my za mało reagujemy na to, że Donald Tusk jest szefem Rady Europejskiej. Jest zobowiązany traktatami, a przynajmniej duchem traktatów do obiektywizmu.
Który skandynaw zgłosił swoją kandydaturę, co też jest ciekawe.
Na prezydenta.
Na prezydenta, co też jest ciekawym ruchem, ale wracając jeszcze do sprawy podmiotowości, to znaczy my musimy traktować, przyzwyczaić się do symetryczności. To znaczy, gdyby Donald Tusk napisał takiego tweeta o Francji albo o Niemczech, to byłoby coś kompletnie niewiarygodnego. Ale pisze o Polsce i my na to nie reagujemy. Wydaje mi się, że powinniśmy wystosować oficjalne zapytanie, czy to jest stanowisko przewodniczącego Unii Europejskiej, czy to jest tego jego, już nie wiem, jaki on tam tytuł ma, cesarski. I krótko mówiąc, nie odpuszczać tego. Podobnie jak, przepraszam, anegdotycznie, ale taka rzecz mi przyszła do głowy, kiedy premier Macron mówił do pani premier Beaty Szydło, że chciałby, żeby więcej było języka francuskiego i kultury francuskiej w Polsce, no to ja myślę, że pani Beata powinna odpowiedzieć, a ja chciałabym, żeby było więcej języka polskiego we Francji, kultury polskiej.
Pewien nasz kolega redakcyjny na spotkaniu z niemiecką deputowaną, która przyjechała do Polski oceniać wolność mediów, przeprosił, po wstępie pani poseł przeprosił i mówi, przepraszam panią, czy pani wie, czy w najbliższym czasie pojedzie, albo może już pojechał jakiś Polak oceniać wolność słowa w Niemczech, bo bardzo jestem tym zainteresowany. Pani poseł była głęboko zdziwiona. Ale panie Ryszardzie, oddam panu głos zaraz, ale najpierw poproszę o materiał dotyczący Warszawy, relacji Platformy i Nowoczesnej. Tu Rafał Trzaskowski, kandydatem Zjednoczonej Opozycji, przynajmniej Zjednoczonej przynajmniej w Warszawie.
Tylko w ten sposób nie oddamy naszego ukochanego i mojego ukochanego miasta w ręce PiS.
Grzegorz zjadł Ryszarda, to jest polityczny kanibalizm. Zobaczymy, czy Ryszard się odbije czkawką Grzegorzowi, bo tak naprawdę Trzaskowski i Rabiej to są jednak zawodnicy z drugiego rzędu. Tu jest istotne to, że jednak Nowoczesna już całkowicie skapitulowała i odpuściła.
To jest przede wszystkim kompletna kompromitacja Nowoczesnej i Pawła Rabieja. Pawła Rabieja, który jeszcze kilkanaście dni temu krytykował kandydaturę Rafała Trzaskowskiego, mówiąc słusznie zresztą, że to kontynuacja rządów Hanny Gronkiewicz-Waltz.
Chodzi o to, żeby miasto Warszawa było nasze, żeby wygrać.
Będziemy też na pewno wspólnie wspierać kandydatów niezależnych, ale tych wszystkich, którzy dają gwarancję uczciwej pracy dla samorządu, dla mieszkańców i będą skutecznym antypisem.
No, ciekawa sytuacja, czy Platforma zjada Nowoczesną. Niektórzy mówią, że Nowoczesna stanie się takim dodatkiem do Platformy, czy takim młodszym partnerem, że to będzie trochę jak w Zjednoczonej Prawicy. Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska i Partia Gowina. Ryszard
Z tym,
Makowski.
Że chciałbym tutaj szybko wrócić Proszę. Do wyborów, bo nie miałem możliwości. To jest tak, że przecież te wybory u nas były po 2010 roku ewidentnie fałszowane. Przecież była komisja, pan Jaworski, który był szefem PKW, został kiedy wybrany? 31 marca 2010 roku. Ja zawsze uważałem, że jeżeli w Smoleńsku był zamach, a uważam, że był, to musieli mieć gwarancję, że nie oddadzą władzy. I ta gwarancja była. Komisja była szkolona w Moskwie, były ruskie serwery. Przecież to wszystko było tak ewidentnie szyte. Nie wiem, dlaczego PiS nawet też tak za bardzo nie protestował. Więc teraz przecież dlaczego PiS wygrał? Dlatego, że w 2015 roku powstał ruch kontroli wyborów. No. I ten ruch kontroli wyborów doprowadził do tego,
że PiS wygrał, bo społeczeństwo miało dosyć jednak. Przy całym docenieniu ruchu kontroli.
Ale jakby społeczeństwo, ale jakby społeczeństwo nie chciało, to tam jednak siedzieli panowie, którzy potrafili tak zrobić, że to, co społeczeństwo chciało, to było jedno.
A wynik był taki,
jak potrzeba. I dopiero 2015 rok doprowadził do tego, że było tak, jak społeczeństwo chciało. No. I teraz no, miejmy nadzieję, że nadal tak będzie. Poza tym, jeśli chodzi o JOW-y, no to z tymi JOW-ami to jest taka idea Pawła.
Ale od kiedy fałszują te wybory?
Piękna, ale zaraz może skończę. No. Bo jest taka piękna, piękna idea Pawła Kukiza, że to jakiś tam znamienity nauczyciel sam wystartuje i wygra. To nie jest tak. Jesteśmy tak spenetrowani przez pieniądze Sorosza i ościennych krajów, że wygrają ci, którzy będą mieli więcej lat na kampanię, a więcej będą mieli ci, którzy te pieniądze dostaną. I
to ponura wizja.
Słucham?
Ponura wizja.
Ponura, ale migająca rzeczywistość.
Warszawa. Warszawa. Tadeusz Zysk.
Że to taki łabędzi śpiew.
Mówimy teraz o Warszawie.
O Nowoczesnej łabędzi śpiew. Natomiast w Warszawie dla mnie rzucające się w oczy, czy w zasadzie w uszy, to były te określenia. Nie oddamy Warszawy, Warszawa jest nasza. Ja myślę, że Warszawa jest warszawiaków, nie? I oni podejmą decyzję. Jeśli w ogóle miałbym im radzić, jeśli by chcieli wygrać, to raczej powinni zastanowić się, co zrobić, żeby ci warszawiacy chcieli na nich zagłosować, a nie myśleć, jak tę Warszawę kurczowo trzymać i nie oddawać. Bo warszawiacy prędzej czy później odbiorą tę Warszawę dla siebie. Tak jak poznaniacy, Poznań, Gdański i inny. To jest moje zdanie.
Agnieszka Romaszewska.
No to moje miasto, więc się martwię, bo niestety może się okazać, że znowu będę miała nie takiego prezydenta, co bym chciała. No ale cóż, o partie się dogadały, te opozycyjne, wystawiły najlepszego kandydata, jakim tam zbadali w sondażach, że im wychodziło, że Trzaskowski miał najlepsze wyniki. Jak oni zamierzają zamieść pod dywan całą aferę reprywatyzacyjną, tą gigantyczną aferę, gdzie zrobiono miliardy na nieszczęściu tego miasta, na tragedii po prostu i śmierci wielu ludzi, bo tak na tym zrobiono, to tak właśnie ostatnio mi kolega zwrócił na to uwagę, że to właśnie tak wygląda, to wszystko patrzymy już teraz szczegółowo, ale tak naprawdę to tak zostało.
Pewna zrobione. Metafora całego systemu budowanego po 89 roku, bo bardzo wiele obszarów było reprywatyzowanych, no może nie dosłownie, ale, tak, ale właśnie
w cudzysłowie. No i tutaj
koszty na społeczeństwo, zyski dla niewielkiej
grupy. Nie, no i to w wyniku tego, że to miasto było rozwalone, że to miasto było zdewastowane całkowicie, że było zamordowane, no to na tym na wierzchu można było zrobić te świetne interesy. No i teraz tak, jak pan Trzaskowski się od tego zamierza odciąć, to ja nie wiem, ale bez tego, żeby on się od tego odciął, to moim zdaniem rozumny człowiek, warszawiak, na niego głosować nie może. A na kogo głosować? No i tu jest problem taki, że ja się obawiam, że Prawo i Sprawiedliwość nie wystawi kandydata, który by był wystarczająco, że tak powiem, sprawny, żeby tu przeciwstawić się Trzaskowskiemu. Elektorat w Warszawie jest, wiemy jaki jest. To znaczy jest.
No, czy jest taki kandydat gdzieś w polu widzenia?
Myślę, że trzeba być niebanalnie. Jakby się poszło niebanalnie, pomysłem niebanalnym to można by znaleźć, ale ja nie jestem od tego polityk, że tak powiem. Ja prowadzę politykę w swojej firmie i ona mi się sprawdza, a zobaczymy jak się sprawdzi, że tak powiem, w państwie.
Maciej Pawlicki.
Nie wiem, co Agnieszka ma na myśli, mówiąc niebanalnie, bo brzmi to bardzo, bardzo ciekawie.
Ale był Jan był
nie, więc no, właśnie niebanalnie. No,
wydaje mi się, że taki pomysł
Czesław Bielecki
to nie był najlepszy pomysł.
I on się nie udał politycznie.
Nie, to znaczy wydaje mi się, że ja wręcz odwrotnie uważam, że właśnie może banalnie, ale iść na tę właśnie polaryzację. I dlatego
no,
Patryk Jaki
nie
dla mnie
będzie
jest oczywistym kandydatem, ponieważ to jest
no, to
polityk dynamiczny, młody i w moim przekonaniu on pokaże tę spolaryzowaną Polskę, na tych, którzy kradną i byli okradani. To znaczy to, co widzimy w przypadku Warszawy, czym mam nadzieję zobaczymy innych miast, kiedy to było nieszczęście ludzkie, bo ci ludzie są w tych mieszkaniach, to się również wydawało w przypadku zakładów przemysłowych, gdzie był jeden zakład w mieście, prawda, był zabijany po to, żeby ktoś na tym mógł zrobić interesy. I też było nieszczęście ludzkie, tylko tego myśmy tak wyraźnie nie widzieli. Natomiast ta polaryzacja jest moim zdaniem pomysłem na Warszawę, a nie próba przypodobania się warszawce, to znaczy wybranie jakiegoś właśnie inteligenta, który trochę będzie akceptowany, trochę nie, albo kogoś, kto właśnie przeszedł z innej partii, jeszcze przed chwilą był Nowoczesnej, a teraz będzie kandydatem prawicy na... No, to są, wydaje mi się, bardzo dziwne i niebezpieczne pomysły, bo Warszawa właśnie była przegrywana dlatego, że... Znaczy była wygrana wtedy, kiedy był wyrazisty kandydat, to znaczy Lech Kaczyński.
Proszę Państwa, zostało nam kilka minut i zależy mi na tym, by poruszyć temat, może już bez materiału, wolnych niedziel. Sejm przegłosował ustawę, no jeszcze nie ma podpisu prezydenta, jeszcze Senat, o zakazie handlu w niedzielę. 1 marca 2018 roku wejdzie zasada 2 wolnych niedziel, w 19 roku 3 wolnych niedziel, a od 20 roku wszystkie niedziele mają być wolne, czyli te wielkie sklepy mają być zamknięte. Jak to oceniacie i czego to jest znak? Jak oceniacie ten kierunek regulowania pewnych sfer? No, w imię ułożenia, lepszego ułożenia życia społecznego.
Też się zbliżamy do Europy, no bo przecież też w Niemczech na przykład te sklepy są zamknięte. No ja już,
ale w tylu głowach polskich siedzi ta wizja dzikiego zachodu jako najlepszej recepty na rozwój i szczęście.
Może ironicznie powiem, że ja już mam swoje lata, co oczywiście widać. Pamiętam czasy komuny, kiedy sklepy zamykano chyba w sobotę o 17 i były otwierane w poniedziałek o 6. I jakoś tam to społeczeństwo mimo wszystko przeżyło, więc ta wizja,
może
że... Nie jest to oczywiście, ale tak jak mówię,
że
nie spowoduje to w moim organizmie szoku, bo gdzieś tam już do tego kiedyś przywykłem.
Panie Ryszardzie, przepraszam, muszę już teraz Tadeusz Zysk.
Dobrze, stopniowo i zobaczymy, jaka będzie reakcja ludzi po tych dwóch, czy będą chcieli więcej, czy nie. W Niemczech taka to odwrotnie jest, raczej jest tendencja do tego, żeby cofać tę niedzielę. Taka jest reakcja.
Czyli pozwalać na handel.
Pozwalać. Ja myślę, że dobrze, że jest jakiś krok i że dwie niedziele z tych czterech będą wolne. Jeśli ludzie zaprobują dwie, to może zastanawiać się trzecia, czwarta. Dobrze też, że małe, upraszczamy.
Ale my w Polsce...
Całe małe przedsiębiorstwa prywatne działają. Ja bym osobiście był za tym, żeby na przykład, jeśli są otwarte kina, były otwarte księgarnie i czytelnictwo jest niskie.
Agnieszka Romaszewska w tej sprawie.
Jeśli pozwolę sobie na prywatę.
Ja nie mam do końca zdania, że to się uda. Znaczy, wydaje mi się, że co druga to jest, pomysł jest kiepski. To znaczy, dlatego że ludzie nie będą wiedzieć. Będzie chaos. To lepiej by było, żeby była, nie wiem, na przykład jedna ostatnia albo odwrotnie,
ale
pierwsza.
Ale wiemy, kiedy się zaczyna na przykład Wielki Post.
No. Ale ale to w kościele się mówi, tak, będzie za każdym razem mówić, czy jest wolny, czy z wolnego handlowa, czy będą przy mszy mówić za każdym razem. Znaczy, bo to ludzie będą, najpierw się będą wiedzieć, a potem się będzie mylić. No, ale
Maciej,
to nic. No,
Maciej,
zobaczymy.
To jest oczywiście krok ku normalności, to znaczy ku temu, że rodzina, że ludzie między sobą mają czas, żeby się z tym sobą spotkać, spojrzeć sobie w oczy, porozmawiać.
Żaden dzień nie zastąpi niedzieli, bo jest inna atmosfera, inne tempo.
To znaczy to, że to jest stopniowo, może to i dobrze, rzeczywiście, chociaż mam nadzieję, że jak najszybciej dojdziemy do normalności, a to oznacza rozwój, panie wydawco, nie tylko w ogóle przemysłu, moim zdaniem, rozrywkowego. Bo
i
ludzie
czas
będą szukali,
na czytanie książek, proszę państwa, polecamy książek.
Rozrywki w
Warszawie. I polecamy również stacje radiowe, które nas transmitują, bo retransmitują oczywiście Radio Warszawa, które jest współgospodarzem tej audycji, także Katolickie Radio Podlasie w Siedlcach, Nadzieja w Łomży, Głos w Pelplinie, Rodzina we Wrocławiu, Via w Rzeszowie, Fiat w Częstochowie, Plus Legnica, M Kielce, Doksa w Opolu, Radio Katolickie Radio Diecezji Płockiej, RDN Małopolska, RDN Nowy Sącz, Katolickie Radio Zamość. Dziękuję za bardzo ciekawą, żywą dyskusję. Wszystkich tematów, które na to zasługują, nie poruszyliśmy, ale przed nami również kolejne wydania Salonu Dziennikarskiego. Niektóre sprawy będą wracały. Agnieszka Romaszewska, Maciej
Dziękuję
Pawlicki,
bardzo.
Ryszard Makowski, Tadeusz Zysk.
Dziękuję.
To byli goście. Ja polecam państwu kolejne punkty programu TVP Info. Polecamy Dobre Media. Zachęcamy do czytania książek, również do spacerów. Do zobaczenia.